Przypomnimy sobie wczorajsze teksty Pisma Świętego, pokrótce, które też dają światło na nasze dzisiejsze rozważania, jutrzejsze i środowe. Ten głos z pustyni, jak mówimy czasami z rezygnacją, Twój głos to głos woniącego na puszczy, głos z pustyni, nikt tego nie usłyszy. A jednak przyszliśmy dzisiaj dlatego, że dotarło do nas to zaproszenie: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Można tak powiedzieć, że to jest stałe adwentowe zawołanie i właściwie wiemy, że to tak co roku jest i trochę możemy pytać, no to ile razy to można robić? No właśnie tyle razy, ile te ścieżki się matwają, ile razy urasta w naszym życiu, na naszej drodze życia tak zwana przeszkoda. Ona jest z nas i czasami przychodzi z zewnątrz. Wiemy, że Pismo Święte mówi o trzech źródłach pokusy. Święty Paweł to nazywa światem, ciałem i szatan. Ciało to znaczy w tym przypadku skłonność ludzkiej natury do złego. Świat, jak wiemy, ma swój sposób myślenia. Dlatego nam mówi Pismo Święte, że my jesteśmy na tym świecie, ale nie z tego świata. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Dlatego te ścieżki się gmatwają. Dlatego to przygotowanie, to prostowanie, to tak można powiedzieć bardzo prosto, stałe nasze zajęcie, ale powiedziałbym w takim wymiarze pokojowym, żeby to nie było napięcie, czuwania. Jak wczoraj mówiłem tu do młodzieży, że jak słyszymy sobie czuwajcie, to Pismo Święte mówi, że czuwajcie, bo nie wiecie, o której godzinie złodziej ma przyjść. A ja pracując w zakładzie karnym, wiem, że złodzieje byli bardzo przebiegli i potrafili zawsze czuwających ludzi, nawet ich pomysły elektroniczne, tak zwane zamki, obejść i okraść. Oni mi mówili, proszę księdza, 3 miesiące wystarczy, rozpracujemy wszystko, będziemy robić swoje. I to nie jest takie myślenie, że czuwajcie, to kto kogo. Jezus nas nie chce zaskoczyć, ponieważ On nie chce nas przyłapać i powiedzieć, a mam cię. Czasami tak myślimy. Wtedy rzeczywiście nasze czuwanie tworzy pewne napięcia, tworzy niezadowolenie, odbiera nam taki wewnętrzny pokój. Dlatego poszliśmy za tym tekstem świętego Anselma, który jakby nas uspokajał, mówiąc, zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę. Kto to ma robić? Ten, który ma nawał myśli, a więc tak jak każdy człowiek, ten, który ma zajęcia pochłaniające i ten, który jakby był przytłoczony i własnymi myślami, i zajęciami. Żyjemy w tym świecie, mamy swoje skłonności ciała i wiemy, że działa ojciec kłamstwa, przeciwnik zbawienia, szatan. Można powiedzieć, nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić. Ale przygotujcie, prostujcie, jaką metodą. Dzisiaj w Ewangelii mamy tak zwany spór. Spór o odpuszczanie grzechów. Jest zdziwienie ludzi religijnych, którzy mówią prawdę. Pytają, któż może odpuszczać grzechy? Jedynie sam Bóg. I w tym momencie pytają, kim On jest? Skąd On ma to marzę? Mówi, odpuszczają się Twoje grzechy, choć jak wiemy, ci ludzie pełni wiary przyprowadzili tego człowieka, właściwie przynieśli sparaliżowanego, żeby uzyskał zdrowie. Ciągle w Piśmie Świętym mamy czasami taką naszą pokusę, żeby człowieka widzieć w sposób ograniczony, albo tylko w sposób biologiczny, tak, że tylko ciało wymaga uzdrowienia I tak na przykład wiemy, że trędowaci prosili o uzdrowienie, a jeden wrócił i mówi: Panie, wielbię Ciebie. A Jezus mówi: Twoja wiara Cię uzdrowiła, jakby w całości. W całości. Jak my się modlimy czasami o zdrowie, to w taki sposób, żeby to fizyczne zdrowie miało miejsce, bo uważamy wtedy, reszta już jakoś pójdzie, tak mówimy. To jest jakaś prawda, że to jest bardzo ważna wartość, ale Jezus patrzy na człowieka całościowo i widzi to, co jest grzechem, a definicja, jak przypominam często, grzechu w Piśmie Świętym jest następująca. Grzeszyć znaczy nie trafiać do celu. To jest słowo użyte z języka łuczniczego. Po grecku brzmi hamartia. Celujesz i nie trafiasz. To znaczy, że my celujemy, my chcemy dobrze trafić. Można tak powiedzieć, że grzech jest jakimś elementem poszukiwania życia. No bo mówimy tak, no coś z tego będę miał, z tego grzechu. Jak skłamię, to coś tam będę miał, obronię się. Jak ukradnę, to coś będę miał. My widzimy dobrodziejstwo grzechu. Człowiek nie jest, aż są może tacy ludzie, którzy wybierają zło dla samego zła, ale zawsze mówią, tu coś się opłaca, jakaś będzie przyjemność, jakieś dobro. I tak jakoś żyjemy czasami w tym zakłamaniu, ale świat nam to potwierdza. Tego widzimy, nasza skłonność, potwierdzenie świata. I teraz Jezus mówi, jak się od tego uwolnić? Jak się od tego uwolnić? Któż to może zrobić? Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć o sobie, ale widzę, że to, co jest trudne, to jest... Nie, ja tego nie dam rady zrobić, nie jestem w stanie. Jak się jedno odklei, przyklei się następne. Mówię to, żeby nie myśleć, że my, księża, my jesteśmy pozbawieni tego wszystkiego. Naprawdę tak jest. Tak jest. I czasami człowiek patrzy z pewną bezradnością. Ja nigdy nie rozumiałem jednego zdania z Pisma Świętego, które mnie zadziwiało, z 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, które jest napisane: beze mnie nic nie możecie uczynić. Ja mówię, co, jak to? Ja nie mogę nic uczynić? Mogę. Chodzę, żyję, decyduję o sobie. A jak tak spoglądam w siebie, to widzę, ile ja nie mogę pokonać swoich słabości, najrozmaitszych. Nie potrafię ich pokonać. Nie potrafię się odwiązać od siebie. Dlatego wyczytałem takie piękne zdanie takiego teologa, który mówi, że istotą naszego życia to jest odprywatyzowanie własnego ja. To napisał taki Hans Urs von Balthasar. Mówił to dokładnie o Maryi, trochę może jutro o tym będziemy mówić, bo to święto, chciałby pewien wstęp. Maryja odprywatyzowała swoje ja. Pisał to w kontekście stania Maryi, mówi, nie pod krzyżem, tylko przy krzyżu. Ona odprywatyzowała swoje ja. Mówi, człowiek, który ciągle to swoje ja gdzieś świadomie czy mniej świadomie ukazuje, mówi, nie może się unieść w górę. Nie może. I tego własnego ja nie możemy pokonać. I tu Bóg pokazuje, że właśnie On przyszedł w związku z grzechem. Tutaj możemy na Niego liczyć. Nieprzypadkowo papież Franciszek mówi o roku miłosierdzia, który jutro się rozpoczyna. Odczytanie Jego miłosierdzia. Nawet mówią specjaliści od języka biblijnego, że słowo miłosierdzie ma wiele wspólnego z rodzeniem, z nowym życiem. To jest rodzenie, cały czas rodzenie, nowe życie. Tak jak wczoraj mówiliśmy, że spoglądamy na wschód, gdzie przychodzi to słońce, codziennie coś nowego, codziennie jasność, rodzenie. Zobaczmy, że dwa hymny, które odmawiamy w liturgii godzin, pierwszy tak zwany Benedictus, hymn Zachariasza, i potem wieczorem Wielbi Duszo Moja Pana, obydwa teksty mówią o Bożym miłosierdziu. A więc żyjemy jakby w zawiasach na początku dnia. Przeczytajmy sobie ten hymn Zachariasza z Ewangelii świętego Łukasza i także z Łukasza. Wielbi duszo moja Pana, tu jest o miłosierdziu i tu jest o miłosierdziu. Na początku dnia miłosierdzie, na zakończenie o miłosierdziu. Któż może odpuszczać grzechy? Kim On jest? Kim On jest? On ukazuje oblicze Ojca. I teraz wracamy do świętego Pawła, bo takie sobie postawiliśmy zadanie, że chcemy czytać jego list, bo on pokazał jakby bardziej szczegółowo, jak się te ścieżki w życiu prostuje. Te pokrętne ścieżki, które człowiek sobie sam czasami stwarza. Co pisze Paweł? Nie czytaliśmy tego wprawdzie dzisiaj, ale przeczytam to pierwsze zdanie z listu do Filipian. On się tak przedstawia. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych. Proszę zobaczyć, jak Paweł odczytał przepięknie miłosierdzie Boże. Mówi Paweł i Tymoteusz. Przecież Tymoteusz jest uczniem Pawła. Stawia na równi mistrz i uczeń. Mówią, jesteśmy sługami. A dokładnie, jak mówią bibliści, jest tu użyte słowo niewolnik. Paweł i Tymoteusz, niewolnicy Jezusa. Do kogo piszą? Do wszystkich świętych. Teraz zobaczmy w naszym rozumieniu, jakby rozumiemy słowo niewolnik i święty. Niewolnik pisze do świętych. Uważamy, że raczej odwrotnie. Święty do niewolnika. Ale niewolnik Chrystusa Jezusa. Słowo niewolnik nam się nie podoba. Nawet słowo takie stonowane, sługa, nam się też nie podoba, bo no, służyć to z jakiej racji, pytamy się. Dlaczego ja? Z jakiej racji? Dlaczego ja? Albo to szukanie wdzięczności. Jak ja ci służę, to mi ty też musisz to samo oddać. Prawda? Zobacz, ile ja dzisiaj zrobiłem, a ile ty zrobiłeś. To ciągle szukanie, to wszędzie jest. Wszędzie jest. Wszędzie. To szukanie, nawet no, mogę przyznać się, kiedy spowiadamy w kościele i ja mam 15 penitentów, a ten drugi trzech, mówię, piernika, mogli iść do tamtego. Bo dlaczego ja aż tyle? Prawda? Ciągle szukamy czegoś takiego. A tutaj niewolnik. No i może by warto wyjaśnić, co znaczy to słowo niewolnik. Ja tutaj sobie wypisałem taką jakby definicję jednego z biblistów, który mówi tak. Niewolnictwo Boże nie prowadzi do nowego ujarzmienia. Ujarzmiania nie wyraża, ale wyraża przede wszystkim wspólnotę losu z Jezusem Chrystusem. To pojęcie niewolnictwa wyraża wspólnotę losu z Jezusem Chrystusem. Przecież wiemy, że Jezus Chrystus nazwał się sługą. Przyznam się, że kiedy przyszło mi organizować parafię w Czarnkowie i zastanawiam się nad tytułem kościoła, jaki ma być tytuł kościoła. To był rok eucharystyczny, 1987. Ja, tak jak tutaj z panem Jackiem, byliśmy bardzo związani z Oazą. Pan Jacek pewnie jeszcze jest bardziej. Zachwyciłem się tytułem, który ksiądz Blachnicki miał w kaplicy w Krościenku. Kaplica Chrystusa Sługi. Przepiękna kaplica, niesamowicie, powiedzmy, liturgicznie urządzona. I ja chodziłem z tym, żeby gdzieś powstała parafia pod wezwaniem Chrystusa Sługi. I napisałem do arcybiskupa Stroby, to się pisało 3 propozycje i arcybiskup wybierał jedną z tych propozycji. Napisałem dobry pasterz, Chrystus Sługa i najwyższy kapłan. I arcybiskup wybrał najwyższego kapłana, bo to był rok eucharystyczny. Trochę mi było żal, ale u mnie wtedy był wikariuszem ksiądz proboszcz tutaj z Poznania, napalacza, wybudował kościół ksiądz Marian, I on słyszał o tym moim staraniu się tregi. On budował kościół w Poznaniu, to wtedy się już zgodzono. I tu jest kościół pod wezwaniem Chrystusa sługi. Co jakby się nam nie bardzo zgadzało z królowaniem. Chrystus król, Chrystus sługi. Jak to pogodzić? Jak to pogodzić? I zobaczmy, że tutaj właśnie Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa do wszystkich świętych. I znowu się zatrzymam krótko przy tym, wszystkich świętych, bo nam się to kojarzy z cmentarzem. Wszyscy święci to cmentarz. A on pisze do żywych. I teraz nie boi się nazwać wszystkich wierzących w Filipii świętymi. Kończy ten list takimi słowami: pozdrówcie wszystkich świętych. No to my myślimy, o kogo chodzi. Pisze, że nie o mnie. Ja jestem święty? Właśnie. Zobaczmy, chrześcijanie nazywali się świętymi, ale także dlatego, że proponuje im apostoł Paweł: zrozumcie, jaka jest droga do świętości. To jest służba. To jest bycie niewolnikiem Chrystusa, to jest powierzenie życia Chrystusowi. Wiem, że w pewnym momencie, jak to sobie powiem tak szczerze, to mówię: o Boże, jak to ma być? Co on ze mną zrobi? Ten mój Pan, co on ze mną zrobi? Masz od razu lęk. I tu oczywiście się od razu pojawia ta walka o sprawiedliwość czy niesprawiedliwość. No przyłóżmy, no, nami, tak powiem, rządzi biskup. Mówi: ta parafia. To niesprawiedliwe, bo przecież tamta jest bardziej zasobna, ta jest bardziej bogata, tam jest mniej remontów, tam jest więcej. No to ja od razu wierzgam. I myślę, jak jestem pokrzywdzony. To jest w każdym gdzieś. Dlaczego ja tak, a ten inny tak? I właśnie kiedy mówimy, powierzamy życie, tak jak to bywa w siedzeniach kapłańskich, dajemy swoje ręce w ręce biskupa i mówi: przyrzekam ci posłuszeństwo. No łatwo powiedzieć. To w małżeństwie jest to samo. Ślubuję ci miłość, wierność, chcę ci służyć inaczej. Oddaję ci właśnie swoje życie. Ja tobie, ty mnie. Ale wiemy, że uczymy się tego oddawania życia od Jezusa. I teraz zobaczmy, że to jest dosyć ciekawe, bo w niektórych listach apostoł Paweł nazywa się apostołem, a tutaj w tym momencie nazwał się sługą. No właśnie dlaczego? Dlatego, żeby powiedzieć tym ludziom, którzy, jak słyszymy, niektórzy, dzisiaj czytaliśmy, wprawdzie zawiści i przekory, drudzy zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. I teraz pyta, jaka jest motywacja, że ci z zawiści i przekory nawet cieszyli się, że dołożą moim kajdanom. A święty Paweł mówi: moje kajdany przyniosły korzyść Ewangelii. Sługa tak myśli. Bo wie, że Jezus był w takiej samej sytuacji. Myślę, że w jakimś sensie możemy powiedzieć, że Jezus ciągle więziony. Jezus ciągle jest w więzieniu. Ciągle jest biczowany. A nie przestaje być sługą. Przecież to przepięknie w Eucharystii widać. Przychodzi do nas takich, jakimi jesteśmy. Nam się wydaje, że my się potrafimy oczyścić nawet idąc do spowiedzi. No tak i nie. Tak i nie. I on przychodzi do nas właśnie dlatego, że jest sługą, że jest miłosierny. I to chce jakby nam powiedzieć Paweł. I teraz jak my mówimy: czekamy na Jezusa. No to jest tak, tak jest nam ładnie w tych świętach Boże Narodzenia, czekamy, no bo no tak jest słodko na te święta, tak pięknie. Ale właściwie w tym momencie nie widzimy tego, że tam jest w tle tych świąt jest krzyż. Nie w sensie cierpiętnictwa, tylko w sensie oddania życia. W sensie bycia niewolnikiem. Do końca ich umiłował. I to Paweł, pisząc o słudze, chce powiedzieć wspólnocie wierzących. Czy to was cechuje? Czy to jest wasze życie? Dlatego on potem mówi bardzo wyraźnie, dla mnie żyć to Chrystus. I mówi, doznaje nalegania z dwóch stron. I w końcu, kiedy jest sługą Chrystusa, to napisze, śmierć jest zyskiem. Śmierć to jest zysk. To jest zastanawiające. Przywiązanie do Jezusa i w tym momencie z dwóch stron, jeśli zostanę, a jestem w więzieniu, między wami to będzie dla was pożyteczne. A jeśli odejdę, to też jest zysk. Dla sługi Chrystusa jedno i drugie wyjście jest dobre. Czy to nas uspokaja, czy to nas trwoży? Myślę, że i tak, i tak. Bo ostatecznie, jak zobaczymy swoją bezradność, będąc w jakimś więzieniu własnego ja, własnych myśli, no to pytamy się, jak to pokonać. Nie potrafimy tego pokonać? Zostajemy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy i można powiedzieć, Chrystus się nie wycofuje z naszego życia. A kiedy nam grozi śmierć, też nie. W śmierci i w życiu należymy do Pana. Chcemy tego i kiedy się to wymyślimy, tak, to jest piękne rozwiązanie, a potem przychodzi natłok myśli, można powiedzieć, ten nawał skłonności ciała i się tego boimy. I tu jest ta nasza duchowa walka. Ale ufamy słowom wczorajszego autora, którego tu cytowałem, świętego Anselma, który mówi, że zajmij się choć trochę Bogiem. Spocznij w Nim przez chwilę. Pytamy się, jak często. Myślę, że codziennie. Przez chwilę i trochę. To wtedy już nas nie zwyciężą te pchające się myśli, te pchające się lęki. Będzie się do czego odwoływać. I miałem taką myślę, z woli Bożej też. W pierwszej parafii pracowałem w szpitalu dla ludzi chorych przewlekle na raka. Ja byłem bardzo młody. Chodziłem tam i przed szpitalem spotyka mnie pani i mówi, proszę księdza, co to jest za szpital? A ja tak zgłupia, jak to się mówi, pani, to jest wykańczalnia. Tu się już nie wychodzi. Boże, co ja palnąłem? A tu jest mój brat. Tu jest mój brat. Brat, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, marnował w jakiś sposób swoje życie, już nie wchodzimy w przyczyny tego, porzucony przez rodzinę, albo on porzucił, on porzucony, wałęsał się po świecie, rak płuc. Ja tak powiedziałam, ale proszę księdza, niech ksiądz z nim coś zrobi, niech ksiądz z nim coś zrobi. No i szukaliśmy dojścia do tego człowieka, który był także w obozie koncentracyjnym. On pochodzi tu z Poznania. I widzieli współpacjenci, także chorzy na raka, że szukamy dojścia do niego. A on mówi, poradziłem sobie w obozie, to sobie teraz też poradzę. Jeden z pacjentów, bardzo prosty człowiek, uklęknął przy łóżku i głośno się modlił. Wszystko, co na pamięć umiał, mówił. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chwała i dziękczynienie. Wszystko, co na pamięć. A ten taki słaby mówi, co ty robisz? A on mówi, chłopie, myślę o tobie. Szukam drogi dla ciebie. Niech się z tobą coś dobrego stanie. Wprawdzie tenże, pamiętam jego imię, nazwiska nie powiem, ale Józef mu było imię, a to lat temu 40. Nie poprosił nas o sakramenty, do końca nie poprosił. Byliśmy przy jego śmierci z siostrą zakonną, Szarytką. Staliśmy tam, jak on umierał, się modliliśmy. Nie mamy pewności, bo nam się wydawało, że na nas patrzy, woła, szuka, walczy, podnosi się, upada. Na pogrzebie było czterech panów, co niosą trumnę, ta siostra zakonna i ja. Nie miał kto nieść krzyża. Rodzina nie miała odwagi, aby na jego pogrzeb przyjechać. Nikt nie miał odwagi. Gdzieś możemy to różnie oceniać, ale z drugiej strony trochę rozumiem. Szukam zrozumienia właśnie takich sytuacji. I muszę powiedzieć, mam nadzieję, ta siostra zakonna jeszcze żyje. Nie mam z nią kontaktu. Ale ja czasami, kiedy przychodzą wymienianki czy jakieś myśli, to czasami się modlę, Panie Boże, za tych wszystkich, których pochowałem w życiu, także takich ludzi, a takich pogrzeb miałem więcej. Gdzie na pogrzebie była tylko matka i pochowała syna. I nikt więcej nie był, tylko ci, co nieśli trumnę. Chłopaka, który się powiesił w Puszczy Noteckiej, telewizja szukała go jako oczeka zaginionego. A on się przyjechał z Lublina, tu się w lasach powiesić. I matka mówi, proszę księdza, nie mam pieniędzy, aby go zabrać do Lublina. Nie mam pieniędzy na przewóz zwłok. On tu musi zostać. Dlaczego ja o tym mówię w kontekście tego listu świętego Pawła? Właśnie dlatego, że święty Paweł mówi, w jakichkolwiek okolicznościach jesteśmy, czy są ci zawiści, czy są ci zazdrości, najważniejsze, że jest głoszona Ewangelia. Jakakolwiek motywacja, rozwiązaniem prostowania dróg ścieżki, ludzkich ścieżek jest właśnie Ewangelia. Jeszcze jeden przykład, kiedy odszedłem z pracy w zakładzie karnym, a potem pracowałem w Czankowie, to więźniów chowano tylko na cmentarzu komunalnym, bo było łatwiej rozliczać te wszystkie koszty. I powiedziałem, proszę mnie informować o każdym pogrzebie więźnia. Na każdym pogrzebie chcę być. Wszystko jedno, kto to był. Pytali mnie niektórzy, tak, mądrzy ludzie, a słuchaj, a czy ty wiesz, to jest Żyd może? Ja mówię, no to co? A to może był protestant? Tak mnie pytali. A może to był taki? No ale mówię dalej, Ewangelia o czym mówi? O czym mówi? Uczynki miłosierne, o czym mówią? Myślę, że tutaj gdzieś świadczymy, tu gdzieś szukamy życia. Tu szukamy życia. Wtedy, kiedy właściwie się nam wszystko kończy się nasze myśli, nasza ocena, nie wiemy co powiedzieć. Możemy oczywiście wszystko powiedzieć. Ale czy musimy wszystko powiedzieć, co jest negatywne? Czy musimy to powiedzieć? Dlatego zakończę tym sporem o odpuszczanie grzechów. Kim on jest, że grzechy odpuszcza? Ja wiem, że nas kuszą takie myśli. No to co? To wszystko wolno. Ja wiem, jak było w zakładzie karnym, kiedy się spowiadali mordercy, to panowie w mundurach mówili, a co ksiądz ich tak krzyżykiem załatwi i wszystko w porządku? Tak mówili. Rzeczywiście w tym momencie możemy powiedzieć, Bóg jest niesprawiedliwy. Bo ja tu się staram i chcę zasłużyć na zbawienie, a ten co? Dlatego rodzi się napięcie między miłosierdziem a sprawiedliwością. W naszych umysłach się rodzi. I o tym pisze we wstępie taki bulli wydany na rok miłosierdzia papież Franciszek. Dotkniemy tego tematu jutro. Jak to jest między sprawiedliwością a miłosierdziem? Teraz zatrzymamy się przy tym temacie tego roku. Dla mnie żyć to Chrystus. Apostoł Paweł jest w więzieniu niesprawiedliwie. Inni się z tego cieszą. Chociaż w sposób nieszczery głoszą Ewangelię. Można by ich skrytykować, można by im zarzucić wszystko. A Paweł pisze, najważniejsze, że ona jest głoszona. Bóg patrzy w serce człowieka i wie więcej niż my. Dlatego myślę, że to, co powiedziałem, tak przynajmniej mi się wydaje, byłoby dobrze, gdybyśmy do tych dwóch imion, Paweł i Tymoteusz, dopiszmy własne imię. Paweł, Tymoteusz i swoje imię. Słudzy Chrystusa. Mimo wszystko. Albo jeszcze bardziej. Paweł, Tymoteusz i swoje imię. Niewolnicy Chrystusa. Żeby do tego dojść, to trochę i przez chwilę przebywajmy z Nim każdego dnia.